Chciałbym dzisiaj złożyć na wasze barki pewien ważny problem teologiczny. Ja wiem, że to jest fatalny sposób zaczynania pierwszego kazania w nowym roku. Kończą się nasze długie polskie świętowanie. W tym tygodniu wracamy do rzeczywistości, której i tak czeka na was wiele problemów. Zdrowotnych, finansowych, zawodowych, osobistych, rodzinnych, małżeńskich. Przychodzicie do kościoła w niedzielę, żeby odebrać zachętę, a pierwsze słowo, jakie słyszycie, to to, że dostaniecie jeszcze jeden, teologiczny. Ale to naprawdę ważna kwestia. Chodzi o to, co zrobić, żeby Kościół widzialny był możliwie jak najbardziej wiernym przybliżeniem Kościoła niewidzialnego. Co możemy zrobić, aby Kościół widzialny był możliwie jak najdokładniejszym odzwierciedleniem Kościoła niewidzialnego? Pewnie patrzycie na to i myślicie sobie, ty chyba rzeczywiście masz jakiś problem. I to wcale niekoniecznie teologiczny. Kościół niewidzialny? A cóż to takiego? Widzialny sobie jeszcze można wyobrazić, ale niewidzialny? To chodzi o to, że oprócz kościoła widzialnego, czyli ludzi, bo to ludzie są kościołem, są jeszcze jacyś inni ludzie niewidzialni pośród nas? Czy to chodzi o tych właśnie, którzy mówią, nie będzie mnie dzisiaj na nabożeństwie, ale duchem będę z wami? Czy to oni są tym kościołem niewidzialnym? A może jeszcze bardziej jakieś inne byty duchowe, aniołowie, serafowie, czy inni? Jeżeli jest kościół widzialny, jest kościół niewidzialny, o co właściwie chodzi? Czy może są jakieś dwa różne kościoły, jeden tutaj rzeczywisty, namacalny, który widzimy, a drugi gdzieś w tej sferze duchowej rzeczywistości, która dla nas jest nieosiągalna, niepojęta i tak naprawdę chodzi o to, żeby być członkiem i jednego, i drugiego, bo jednego tylko nie wystarczy? Nie, nie chodzi o to. Kościół jest jeden, nie ma dwóch kościołów. Kościół zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie jeden. Kiedy mówimy o kościele widzialnym i niewidzialnym, to też nie są jakieś odwołania do rzeczy, których nie możemy zobaczyć w namacalny sposób, bo jeden, drugi odnosi się do czegoś, co tak naprawdę widzimy na swoje oczy. Różnica polega na tym, kto to widzi. Różnica polega na tym, z czyjej perspektywy ten kościół jest opisany. Kościół niewidzialny to kościół taki, jakim widzi go Bóg. Kościół widzialny to taki, jakim widzimy go my, ludzie. I rzeczywistość taka jest, że one nie zawsze są dokładnie te same. W jaki sposób człowiek staje się częścią Kościoła, ludu Bożego, ciała Chrystusa? Wtedy, kiedy oddaje swoje życie Bogu, kiedy rodzi się na nowo, kiedy rodzi się z góry, kiedy się nawraca, kiedy czyni Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Mamy różne określenia, które się do tego odnoszą. Członkiem Kościoła stajemy się wtedy, kiedy upamiętamy się ze swojego grzesznego życia i stajemy przed Bogiem. To jest moment, w którym stajemy się członkiem Kościoła. Ale prawdą jest taką, że tylko Bóg jest w stanie osądzić nasze serca i sprawdzić, czy to, co deklarujemy czasami swoimi ustami, w rzeczywistości ma odzwierciedlenie w naszym życiu. Kościół widzialny to jest Kościół, który my widzimy, kiedy rozejrzymy się wokoło siebie. To są ludzie, których dostrzegamy, którzy złożyli świadectwo wiary i którym wierzymy, że uczynili Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, oddali Mu swoje życie, ale my w gruncie rzeczy nie możemy tego do końca sprawdzić. Ten myślenie w kategoriach Kościoła widzialnego i niewidzialnego ma bardzo długą historię w teologii. Takie pierwsze początki poważnego myślenia teologicznego w tych kwestiach znajdujemy już u świętego Augustyna w IV wieku naszej ery. W IV wieku dokonała się ważna zmiana w Kościele, bo oto po wielu latach prześladowań, kiedy cesarz Konstanty wydał edykt, który uczynił chrześcijaństwo najpierw religią dozwoloną, a później wręcz preferowaną w cesarstwie rzymskim, wielu ludzi przyłączyło się do Kościoła. Ludzi, którzy wcześniej nie mieli ochoty być chrześcijanami, bo być chrześcijaninem to było wystawienie się na poważne niebezpieczeństwo. Ale kiedy nagle cesarz stał się chrześcijaninem, kiedy warto było być chrześcijaninem, no w Kościele znalazło się wielu ludzi, którzy chcieli być chrześcijanami, ale tak naprawdę nie chcieli żyć z Bogiem. Dlatego, że bycie chrześcijaninem dawało im lepszą pozycję społeczną. I Augustyn, który żył właśnie w IV wieku, był biskupem Hipony w Afryce, zaczął mówić, że nie wszyscy, którzy są w Kościele, tak naprawdę należą do Boga. I chociaż są częścią naszych wspólnot, częścią społeczności, ciężko jest powiedzieć, że to są ludzie, którzy są częścią ludu Bożego. On nie mówi o Kościele widzialnym, niewidzialnym, mówił raczej o mieszanym ciele Chrystusa. że w ciele Chrystusa, tym widzialnym, który ma przed sobą, widzi ludzi, którzy być może nie są częścią tego ciała Chrystusa, którym jest zdefiniowany przez to, że mamy styczność z głową. I później teolodzy ujęli to w inny sposób, mówiąc właśnie o kościele widzialnym i niewidzialnym. I to jest poważny problem, jak się na tym zastanowić. Bo jeżeli w kościele widzialnym, w społeczności, jaką na przykład my stanowimy, będą ludzie, których będziemy nazywali członkami, częścią naszego kościoła, a oni nie będą odrodzeni, nie będą poddani Bogu, nie będą czynili Boga swoim Panem i Zbawicielem, to mimo iż nie są odrodzeni, będą mieli wpływ na to, jak nasz Kościół wygląda, jak nasz Kościół funkcjonuje, jak nasz Kościół jest postrzegany. Im więcej będzie w Kościele ludzi nieodrodzonych, tym trudniej będzie mówić o jakimś spójnym świadectwie, jakie Kościół składa. Dlatego też teolodzy od wielu lat zastanawiają się, co zrobić, żeby ten Kościół, który my widzimy, który jest oparty tylko o wyznanie naszych ust, o świadectwo naszego życia, był jak najbardziej zgodny z Kościołem, jakim widzi go Bóg, który ma wgląd do najgłębszych zakamarków naszych serca i który naprawdę wie, czy do niego należymy. I to wcale nie jest późniejszy problem. Już w Nowym Testamencie czytamy, że to było rzeczywistością, problematyczną rzeczywistością pierwszych społeczności. Apostoł Jan, pisząc do chrześcijan, mówi, są ludzie, których można nazwać antychrystami, dlatego że sprzeciwiają się Chrystusowi. I wcale nie są to ludzie z zewnątrz. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Apostoł Paweł, kiedy żegnał się ze starszymi kościoła w Efezie, mówił, wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Później Juda, pisząc swój krótki list, mówi bardzo dużo o ludziach, którzy zdawałoby się są wierzącymi, takimi się mienią, ale żyją zupełnie inaczej. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział. I tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć bumarłymi, wykorzenionymi wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Opisuje je w niezwykle poetycki, niezwykle surowy sposób. Już wśród pierwszych wierzących była świadomość, że nie wszyscy, którzy są pośród nas, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, siedzą w ławce obok nas, należą do Boga, są częścią Kościoła takim, jakim Bóg go widzi. Ale też była świadomość, że dla Boga odróżnienie jednych od drugich nie jest żadnym problemem. Apostoł Paweł, pisząc o właśnie takich ludziach, nazywając ich nawet z imienia, Hymeneusz i Filetos, którzy poszli za błędną nauką i zaczęli głosić jakieś herezje, mówi, oni nie są z nas, ale Pan wie, którzy są Jego. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Chociaż my nie jesteśmy w stanie wejrzeć w ludzkie serce, Bóg zna je dokładnie i On wie, kto należy do Niego. Autor listu do Hebrajczyków mówi, wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania, i używa to słowa eklezja, które znaczy tyle co kościół, pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i duchów, ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa. Bóg nie tylko wie, którzy są Jego, ale też ma to zapisane, którzy do Niego należą. Pisząc o tym, autor odwoływał się zapewne do Księgi Życia, nazwanej później Księgą Żywota Baranka. Bo jak czytamy w Księdze Objawienia, przyjdzie dzień, kiedy wszyscy staniemy przed sądem i staną otwarte księgi. I tylko ci, których imiona będą zapisane w Księdze Życia Baranka, wejdą do niebiańskiego Jeruzalem, które ma stąpić. Do miasta, w którym będzie mógł być tylko ten, kto naprawdę należy do Boga. Narodził się z Boga, narodził się z góry. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. I to jest problem, przed którymi stajemy. To jest problem, przed którym stoi właściwie każdy Kościół, każda społeczność. Co możemy zrobić, żeby Kościół widzialny jak najbardziej przypominał, pokrywał się, był przybliżeniem Kościoła niewidzialnego? żebyśmy członkiem ciała Chrystusa nazywali tych, którzy są nimi w rzeczywistości, a nie tylko zdają się takimi być. W historii Kościoła najczęstszym narzędziem, które miało posłużyć rozwiązaniu tego problemu, było członkostwo w Kościele. Skoro mówimy o tym, że jesteśmy członkami ciała Chrystusa, a czytamy o tym na przykład w liście do Koryntian, który cytowaliśmy dosyć obszernie ostatnimi razy, tam jest powiedziane wprost. Wy jesteście członkami ciała Chrystusa. Ciało jest jedno, ale członków ma wiele. Wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Więc skoro Biblia używa języka członkostwa, skoro Bóg sam mówi o tym, że mamy być członkami ciała, to najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest tak zdefiniować członkostwo w Kościele, bycie częścią Kościoła, żeby było ono odzwierciedleniem tego, co naprawdę czyni nas częścią Kościoła Bożego. Jeżeli więc stajemy się częścią ciała Chrystusa, wtedy, kiedy rodzimy się na nowo, rodzimy się z Boga, to należałoby tak definiować, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy być członkiem Kościoła, żeby to miało odzwierciedlenie właśnie w naszych widzialnych strukturach. Problem w tym, że chociaż Bóg może wejrzeć bezpośrednio w nasze serce, my musimy się opierać tylko na tym, co sobie deklarujemy nawzajem. A wyznanie ust można złożyć. I jak pokazuje Biblia, pokazuje historia Kościoła, jest wielu ludzi, którzy byli gotowi złożyć wyznanie ust, wyznanie wiary, choć ich serce wcale do Boga nie należało. Więc pierwsi chrześcijanie, świadomi tego problemu, zaczęli zastanawiać się, co jeszcze może być dla nas dowodem, że ktoś rzeczywiście narodził się na nowo, rzeczywiście należy do Boga. I w związku z tym zaczęli nawet zmieniać rzeczy, które dla pierwszych chrześcijan były rzeczą oczywistą. Wiecie, kiedyś chrzest był czymś, co ludzie tak naprawdę robili zaraz po tym, jak wyznali Chrystusa swoim Panem. Zaraz po tym, jak się nawrócili. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy o kazaniu apostoła Piotra, czytamy, że gdy już skończył swoje kazanie i mówił do swoich rodaków, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego, ci, którzy przyjęli to słowo, ci, którzy przyjęli Chrystusa, zostali ochrzczeni i pozyskali zostałego dnia około 3000 dusz. Od razu, kiedy uwierzyli, zostali ochrzczeni i stali się częścią Kościoła. Ale już około 100 lat później, między tym, co nazywamy nawróceniem, nowym narodzeniem, a chrztem, czasami mijało kilka lat. Dlaczego? Dlatego, że wierzący mówili, zanim wyznasz Chrystusa publicznie, zanim przyjmiesz chrzest, chcemy zobaczyć, czy twoje nawrócenie jest szczere. Czy widać to w twoim zachowaniu, czy widać to w twoim życiu, w twoich słowach, w twoich myślach, w twoim postępowaniu. Później odbywało się to jeszcze dalej. Wprowadzaliśmy kolejne rzeczy, które były z tym związane. Szukając tego narzędzia, które pozwoliłoby nam sprawdzić, czy ktoś jest człowiekiem wierzącym, bo dopiero tylko takich należy przyjąć do Kościoła, coraz więcej rzeczy rozsuwało się od momentu nawrócenia na później. Tylko ci, którzy zostali ochrzczeni, mogli przystępować do stołu Pańskiego. Wiecie, na początku to nie było wielkim problemem. Jezus otworzył to przed swoimi uczniami. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Koryntian, karcił ich za to, że nie czekają na siebie nawzajem, że nie dbają o to, żeby wszyscy, którzy są w Kościele, mogli do tego stołu przystąpić. Ale już te 100 lat później Wieczerza Pańska, zamiast stać się centrum spotkania Kościoła, stała się czymś, co zostało zarezerwowane tylko dla oficjalnych członków. Jeżeli ktoś nie był członkiem Kościoła, jeżeli ktoś nie został ochrzczony, zanim przystępowali do Wieczerzy Pańskiej, wypraszali go wręcz na zewnątrz. Nie tak, jak my dzisiaj mówimy, że zapraszamy tych, którzy są członkami ciała Chrystusowego, ale mówili, jeżeli nie jesteś, jeżeli nie my jesteśmy pewni, że jesteś członkiem ciała Chrystusowego, nie chcemy, żebyś był z nami przy stole. Nawet jeżeli znajdziemy jakieś takie narzędzie, które pozwala nam ocenić, kto jest rzeczywiście człowiekiem Bożym, a kto nie, pozostaje jeszcze inna kwestia. Kiedy to uczynić pewnym członkostwem formalnym? Możemy mówić o członkostwie rzeczywistym, ktoś to należy do ciała Chrystusa i to rozpoznamy, ale też członkostwo formalne w naszych czasach to jest zupełnie inny wymiar. Bo dzisiaj mamy listy członków, dzisiaj deklarujemy się jako członkowie, dzisiaj mówimy o tym, że ktoś wstąpił do kościoła czy zapisał się do jakiegoś kościoła. I co w związku z tym? W Biblii nie znajdziemy nic na temat członkostwa formalnego. Nic na temat deklaracji członkowskich, nic na temat list członków. Chociaż to wcale nie znaczy, że ich nie było. Wiemy, że pierwsi wierzący spotykali się w domach. I nawet jak czytamy Nowy Testament, do czasu takie wzmianki są. Kościół, który jest w domu jego. Więc te społeczności były prawdopodobnie dosyć małe. Także ludzie się znali. Wiedzieli, kto jest w danej lokalnej wspólnocie. Pewnie nasza byłaby za duża w kategoriach wielu pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Nawet te 3000, które nawróciło się za czasów Piotra, nie spotykało się razem, może z wyjątkiem tego, że przychodzili razem do świątyni. Ale tak naprawdę na co dzień byli w różnych synagogach, w różnych kościołach domowych. Jeżeli pierwsze wspólnoty chrześcijańskie były wzorowane na synagogach, a prawdopodobnie tak było, możliwe, że nawet mieli różne listy członków, tylko nie mamy o tym napisane w Piśmie Świętym. Więc kiedy szukamy jakichkolwiek wskazówek na temat formalnego członkostwa, co to znaczy być formalnie członkiem Kościoła, jakiejkolwiek wspólnoty, jesteśmy skazani tak naprawdę na rozwiązania, których nie mamy bezpośrednio w Piśmie Świętym, a musimy czerpać z jakichś innych źródeł. Nie wiem, czy pamiętacie kazanie pastora Mirka sprzed, nie wiem, 2-3 lat, do którego używał 3 krzeseł. Używał to po to, żeby pokazać nam, jak polega, na czym polega, czy jak wygląda wzrost różnych grup w naszej społeczności i w jaki sposób postrzegamy naszą zbiorowość, że tak naprawdę nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Mówił o tym, że w naszej społeczności jest miejsce dla ludzi, którzy w pewnym sensie Boga jeszcze nie znają, ale Go szukają. Którzy przychodzą tutaj po to, żeby posłuchać Słowa Bożego, żeby posłuchać, jak się modlimy, żeby posłuchać naszych świadectw, żeby posłuchać tych pieśni. Którzy czują sobie głód Boga, ale nie poznali Go tak, jak powinni Go poznać. Nie narodzili się na nowo. I mówił, że w naszym zborze zawsze będzie miejsce dla takich osób. Jeśli jesteś pośród nas dzisiaj po to, żeby zobaczyć, co się właściwie tu dzieje i dlaczego ci ludzie mówią tyle o Bogu, zawsze będziesz tutaj mile widziany. I to jest miejsce, które zawsze będzie zarezerwowane dla takich ludzi. Miejsce, którego celem jest słuchanie. Ale nie będziemy tak naprawdę zachęcali cię, żebyś siedział na tym miejscu długo. Bo we wszystkim, co tu będziemy robić, staramy się zachęcić, żebyś poszedł dalej. Do miejsca, w którym narodzisz się z góry. Narodzisz się na nowo. W którym nie będziesz tylko słuchał o Bogu i o tym, co inni przeżywają z Bogiem, ale to stanie się twoim własnym doświadczeniem. Staniesz się, jak mówi Pismo Święte, takim niemowlęciem wierzy. I to jest niesamowite przeżycie dla wielu z nas. Kiedy nagle otwiera się przed nami zupełnie inny świat, kiedy Pismo Święte, które wydawało się czymś dawnym, niezrozumiałym, poprzez Ducha Świętego staje się księgą żywą, która dotyka nas bezpośrednio. Rodzimy się na nowo, rodzimy się z Boga, rodzimy się z góry i zaczynamy swój niesamowity wzrost w wierze. I w naszej zborze zawsze będzie miejsce dla ludzi, którzy narodzili się na nowo i którzy są takimi, jak to nazywam czasami, dziećmi, niemowlętami wierzy. Którzy się dopiero uczą, którzy się pytają, którzy mają wiele pytań. Pytań, które może inni już dawno znają odpowiedź, a my będziemy cierpliwie odpowiadać, bo taki jest proces dojrzewania. Więc zawsze będzie miejsce dla tych, którzy się narodzili z Boga, narodzili się z góry. Ale też nie będziemy chcieli, żebyś długo siedział na tym miejscu. Tak naprawdę, prędzej czy później przyjdzie czas, tylko cię będziemy zachęcać, żebyś nie tylko wzrastał, ale też stał się tym, co Biblia nazywa uczniem Chrystusa. Tym, który całe swoje życie podporządkowuje Jemu. I jednym z praktycznych wyrazów tego jest to, że zaczynasz nie tylko brać, ale też dawać siebie innym. To, co Biblia nazywa służeniem. Że zaczynasz myśleć o tym nie tylko, jak samemu więcej zrozumieć, ale jak pomóc innym ludziom. Może tym, którzy siedzą po twojej prawej stronie. Jak pomóc im poznać Boga, jak pomóc im wzrastać. I możesz robić to na najróżniejszy sposób. Tak, jak Bóg cię tego obdarował, bo czytamy, że Bóg dał nam dary duchowe po to, żeby Kościół się budował. Więc to trzecie miejsce jest dla tych, którzy będą służyć. 3 fotele, 3 miejsca. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pastor powiedział również wtedy, że tak naprawdę, kiedy już jesteś na tym fotelu, też nie chcemy, żebyś siedział tam za długo. Bo kiedy będziesz już służył, kiedy wzrośniesz w tym, kiedy nauczysz się tego i będziemy gotowi uczyć cię, jak służyć w zborze, jak służyć innym ludziom, może będzie czas na to, żeby wstać i naprawdę zaopiekować się tymi, którzy siedzą na tych miejscach. Podejść do tych, którzy szukają Boga i porozmawiać z nimi o tym. podejść do tych, którzy są niebowlętami w Chrystusie i wytłumaczyć jakieś podstawy wiary. Podejść do tych, którzy stawiają pierwsze kroki w służbie i pomóc im służyć jeszcze lepiej. Właściwie, gdybyśmy mieli pokazać, jak te krzesła powinny wyglądać, wyglądałyby więcej tak. Pierwsza rzecz to niemalże fotel. Jesteś naszym gościem, rozsiądź się wygodnie i pozwól, że my będziemy ci usługiwać. W psalmie 34 czytamy: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I to jest definicja tego miejsca. Jeśli nie poznałeś jeszcze Boga osobiście, chociaż żyjesz w chrześcijańskim kraju i zastanawiasz się, co to jest, prosimy, usiądź i pozwól, że opowiemy ci o tym, jaki jest Bóg. I zrobimy wszystko, żebyś mógł go zakosztować. Szczerze mówiąc, nie chcemy, żebyś w tym miejscu siedział za długo, ale jeżeli będziesz potrzebował, ono zawsze będzie dla ciebie otwarte. Chcemy, żebyś narodził się na nowo, narodził się z Boga, żebyś stał się jak małe dziecko, które będzie, jak pisze apostoł Piotr w twoim liście, zapragnie duchowego, niesfałszowanego mleka, bo skosztowałeś już, jak dobry jest Pan. Więc kiedy stajesz się takim dzieckiem w Bogu, będziemy dbali o to, żebyś wzrastał. Zawsze będzie miejsce dla ciebie, nawet jeżeli będziesz zachowywał się w sposób, który dojrzałym chrześcijanom jakoś wydaje się dziecinny czy nieprzystojny. Takie miejsce zawsze tutaj będzie. I będziemy cię zachęcali, żebyś w końcu usiadł na innym fotelu, który tak naprawdę jest fotelem do pracy w pozycji klęczącej. Żebyś zaczął myśleć nie tylko o tym, jak samemu wzrastać, ale jak można zacząć służyć innym. Będziemy cię zachęcali do tego i będziemy ci pokazywali, jak to robić. A gdy już na tym fotelu będziesz, to będziemy cię zachęcali, żebyś od czasu do czasu wstał i zaczął usługiwać innym ludziom. Tak zostało to przedstawione. I teraz takie pytanie. Te trzy, czy nawet te cztery grupy można również przedstawić jako pewną koncepcję tego, co to znaczy być członkiem Kościoła. Są kościoły, w których członkiem można się stać nawet jeszcze zanim narodzisz się z Boga. Tak jest w wielu kościołach historycznych. Mówiliśmy o tym, że w naszym kościele nie chrzcimy dzieci. Chrzcimy osoby dorosłe, bo to jest wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. Ale w innych kościołach, na przykład w kościele katolickim w naszym kraju, w kościele luterańskim, w wielu innych historycznych kościołach, chrzczone są dzieci. To się wiąże troszeczkę innym pojmowaniem Kościoła. Nie tylko jako ciała Chrystusa, jako zbiorowości ludzi, którzy należą do Boga, ale jako pewnej instytucji, która jest powiernikiem, niemalże strażnikiem zbawienia. I w takim kontekście ten chrzest jakoś można wytłumaczyć, chociaż rozumiemy Kościół zupełnie inaczej. Ale rezultatem jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Że ludzie, którzy nominalnie są wierzącymi, są członkami Kościoła, widnieją w księgach parafialnych, kiedy dorastają, czasami z Bogiem mają niewiele wspólnego. I to jest problem, z jakim się borykamy właściwie w sensie kulturowym na dzisiejszym świecie. Przyjeżdża ktoś, powiedzmy, z kraju muzułmańskiego do Polski, do kraju 97 czy 99% chrześcijańskiego. I pomyślcie sobie, jaki będzie miał obraz chrześcijaństwa, jeżeli weźmy sobie pierwszych 99 ludzi, bo ten jeden może okazać się ateistą, i w oparciu o ich postępowanie, o ich słownictwo, ich zachowanie, będzie budował sobie obraz, co to znaczy być chrześcijaninem. To jest właśnie problem, który się rodzi wtedy, kiedy członkostwo w Kościele, chociaż ta opieka nad każdym, nad rodziną jest bardzo chwalebną rzeczą, zostaje postawione zbyt szeroko. Członkiem Kościoła, członkiem ciała Jezusa Chrystusa stajemy się na pewno wtedy, kiedy rodzimy się na nowo. I są kościoły, które w tym momencie ustanawiają członkostwo. Nawróciłeś się do Boga, narodziłeś się na nowo, proszę bardzo, staniesz się częścią naszej społeczności, oto deklaracja, zapiszemy cię i będziemy cię wychowywać. Zapiszemy cię na jakieś wykłady, na jakieś klasy i będziesz wzrastał. Ochrzcimy cię od razu. Są kościoły, które chrzest, dojrzewanie czy członkostwo w kościele odsuwają jeszcze dalej. I mówią, nie od razu. Najpierw musisz przez kilka lat żyć i pokazać nam, że rzeczywiście twoje nawrócenie jest szczere. Nie ochrzcimy cię od razu, a dopiero za kilka miesięcy albo za kilka lat. I dopiero wtedy, jak przyjmiesz chrzest i przez chrzest wyznasz swoją wiarę, dopiero wtedy będziesz mógł być częścią naszego Kościoła. I może są też kościoły, które ustanawiają to członkostwo jeszcze dalej, mówiąc dopiero wtedy, kiedy zaczniesz służyć. Okej, pytanie. Jak myślicie, w którym momencie możecie stać się członkami naszej społeczności, społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu? Powiem wam. Kiedy wypełnicie deklarację członkowską. Absurdalne, prawda? Ale to jest też problem, z jakim my musimy się zmierzyć jako duszpasterze tej wspólnoty. Bo tak naprawdę nigdy nawet nie zdefiniowaliśmy, co to znaczy być członkiem naszej społeczności, w którym momencie ktoś staje się członkiem naszej społeczności. Praktycznie rzecz biorąc, członkiem tej społeczności stajesz się wtedy, kiedy wypełnisz deklarację członkowską. I to może być zaraz po nawróceniu, to może być jakiś czas, to może być, kiedy zaczniesz służyć, a nawet jest wielu ludzi, którzy służą w tym kościele, a nie są członkami tej społeczności. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Oficjalnie mamy 80 członków. Każdej niedzieli, statystycznie rzecz biorąc, będzie ich tutaj co najwyżej 2/3 do 3/5, czyli około, powiedzmy, 50 do 60 osób. Jest nas tutaj, tak myślę, około 100 kilkudziesięciu, może do 200 osób zgromadzonych, czyli statystycznie tylko co czwarta osoba siedząca tutaj jest, formalnie rzecz biorąc, członkiem naszej społeczności. Zaryzykowalibyście stwierdzenie, którzy? Powiem wam, że wielu ludzi, których byście postawili, że są członkami, formalnie nimi nie są. Wiele osób, które stoją tutaj przed nami, którzy pomagają nam wielbić Boga, którzy czasami nawet mówią kazania, formalnie nie są członkami naszej społeczności. Czy to jest problem? Nie wiem, czy to jest problem. Myślę, że to jest odzwierciedlenie czegoś innego. To jest odzwierciedlenie innego podejścia do członkostwa. Gdybyśmy próbowali określić, w którym momencie stajesz się członkiem społeczności, tak, to jest problem. Ale myśmy nigdy tego momentu nie próbowali określić, dlatego że chyba definiowaliśmy członkostwo inaczej. Nie poprzez moment czy jakiś etap w rozwoju chrześcijańskim, ale poprzez pewnego rodzaju przymierze, jakie zawierasz z grupą ludzi wierzących. Nie chodziło nam tak bardzo o moment w twoim rozwoju, ale o to, co jesteś gotów zrobić albo do czego jesteś gotów się zobowiązać. Bo wiecie, członkostwo w zborze to tak naprawdę, członkostwo Kościoła Chrystusa, to nie jest tylko bycie wpisanym na jakąś listę, tu na ziemi czy tam wysoko w niebie, ale to jest tak naprawdę pewien styl życia, do którego się zobowiązujemy i który podejmujemy. Styl życia, który polega przede wszystkim na trwaniu w Chrystusie. Na tym, że każdego dnia wracamy do Niego. Na tym, że staramy się wzrastać w Nim, w Tego, który jest głową Kościoła. Pozostawać w nieustannej łączności z Nim. A jeżeli upadniemy, przychodzimy do Niego, żeby wyznać Mu swoje grzechy i żeby wzrastać na nowo. Podnosimy się dzięki Jego łasce. Bycie członkiem Kościoła to również odpowiedzialność za innych. Wzajemna troska, pomoc i zachęta. Jak pisze apostoł, być może apostoł, otóż do Hebrajczyków, baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, tym bardziej, że zbliża się dzień powrotu Pana. Więc bycie członkiem Kościoła to tak naprawdę dbanie jedni o drugich. Najróżniejszy sposób, duchowy, materialny, fizyczny, emocjonalny. Troska i wręcz napominanie siebie jedni nawzajem. To także służba wobec innych wierzących. Że nie tylko baczymy jedni na drugich, bo to można sprowadzić do plotkowania, ale że służymy sobie nawzajem. Tutaj, gdy zgromadzamy się razem jako Kościół, w domach, kiedy zgromadzamy się jako grupy domowe i w każdy inny możliwy sposób. Kiedy rozmawiamy indywidualnie, kiedy robimy dla siebie nawzajem różne praktyczne rzeczy. Bycie Kościołem to również odpowiedzialność jedni przed drugimi. Jezus powiedział, jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłucha, wspaniale. Jeżeli nie, weź innego brata, idźcie do niego w dwójkę albo we trójkę, jeżeli was usłucha, wspaniale. Jeżeli nie, przyjdź do Kościoła i przedstaw całą sprawę Kościołowi. Jeżeli Kościoła usłucha, wspaniale. A jeżeli nie, to znaczy, że on odrzuca właśnie tą odpowiedzialność przed innymi za swoje życie, za swoje postępowanie. Bycie Kościołem to także gotowość do poddania się ocenie innych. Odpowiedzialność za to, jakie świadectwo wydajemy swoim życiem. Bycie Kościoła to także ofiarność, jak to Paweł nazwał, na wszelką dobrą sprawę. W pierwszym Kościele zbierano pieniądze przede wszystkim na pomoc ubogim i na działania misyjne. I apostoł Paweł zachęcał te zbory, które założył, żeby łożyły hojnie. Nie zwracał się z tym do jakichś sponsorów, chociaż inni głoszący Ewangelię być może tak to próbowali w tamtych czasach robić, ale szedł do wierzących i mówił, tak naprawdę to jest naszą odpowiedzialnością, żebyśmy pomagali potrzebującym w sposób finansowy i żebyśmy finansowali tych, którzy będą głosić Ewangelię. Kościół to również wspieranie duszpasterzy w ich pracy. W tym cyklu będziemy też mówili o tym, co to znaczy być liderem w Kościele i czym naprawdę się to wiąże. Ale Biblia mówi, że są ludzie, którym powierzono odpowiedzialność za daną grupę wierzących i oni potrzebują wsparcia, oni potrzebują pomocy, oni potrzebują ludzi, którzy staną obok nich. Bycie częścią Kościoła to również oddanie ewangelizowaniu i czynienie uczniami. Tak jak Jezus w ostatnich słowach Ewangelii Mateusza powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Więc o Kościele można myśleć nie tylko w kategoriach, co się dzieje we mnie, ale do czego jestem gotów się zobowiązać. I powiem wam, że rozmawiając między sobą jako pastorzy, jako starsi tej wspólnoty, coraz mocniej w tą stronę chcemy pójść, jeżeli chodzi o naszą społeczność. Zachowując ten podział na 3 lub nawet 4 krzesła, chcemy, żeby w naszym Kościele zawsze było miejsce dla ludzi, którzy będą szukali Boga. Żeby to było częścią, naturalną częścią tego, że wśród nas będą ludzie, którzy po prostu szukają Boga. Ale chcemy, żeby byli oni zawsze prowadzeni do drugiego kroku, kiedy narodzą się na nowo, żeby mogli poczuć się częścią naszej wspólnoty. Częścią naszego Kościoła, częścią ciała Chrystusowego. Żebyśmy rozmawiając ze sobą tak naprawdę stawiali tę granicę tam, gdzie stawia ją Biblia. Jeżeli narodziłeś się na nowo, już jesteś częścią ciała Chrystusa. I później będziemy też zachęcali, żeby wszyscy, którzy narodzili się na nowo, po jakimś etapie wzrostu, angażowali się także w służenie innym. Żeby byli aktywnie zaangażowani w funkcjonowanie Kościoła. I wiecie, co jest niesamowite? Że tak naprawdę to wszystko już się dzieje. I do żadnej z tych rzeczy nie trzeba było i chyba nie trzeba będzie formalnego członkostwa. Możesz być wśród nas, jeżeli tylko szukasz Boga. Możesz uważać się za część tej wspólnoty, utożsamiać się z nią, jeżeli narodziłeś się na nowo. Możesz być aktywnie zaangażowany w służbę tej wspólnoty, nadal nie będąc jej członkiem. Powiem wam, w pewnym sensie nam to odpowiada. I gdybyśmy mieli powiedzieć, w którym miejscu postawilibyśmy nie tyle granice, co miejsce, w którym my będziemy zachęcać ludzi do tego, żeby stali się członkami wspólnoty, członkami społeczności chrześcijańskiej. Wiecie, gdzie je postawimy? Tutaj. W momencie, kiedy będziesz gotowy wstać i wziąć odpowiedzialność za innych. W momencie, kiedy będziesz gotowy wstać i wziąć odpowiedzialność za tę społeczność. Bo członkowie naszej społeczności, w gruncie rzeczy, to właśnie tak są zdefiniowani formalnie rzecz biorąc. To są ludzie, którzy podejmują decyzje o funkcjonowaniu tej społeczności. Możesz uczestniczyć we wszystkim, co tu się dzieje, nie będąc członkiem i nikt nie będzie ci żonił z tego powodu wyrzutów. Ale jeżeli jesteś gotów, jeżeli chcesz wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, to jest czas, żeby zastanowić się, czy chcesz przyłączyć się do tych 80 osób, które są, formalnie rzecz biorąc, członkami tej wspólnoty. Popatrzcie na te 3 krzesła. Widzicie coś szczególnego? Jeżeli tak zdefiniujemy członkostwo w naszym zborze i formalnie to jeszcze nawet nie jest rozwiązane, to jest powiedzmy kierunek, w którym idziemy. Wiecie, co się stanie, jeżeli staniesz się członkiem społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu? Stracisz swoje miejsce w Kościele. Siedzące, znaczy się. Bo dla członków, jeżeli tak byśmy ich zdefiniowali, nie ma już foteli, jakkolwiek byśmy je postrzegali. To nie znaczy, że nie będziesz mógł siedzieć przez całe nabożeństwo. Znajdzie się dla ciebie jakieś przenośne krzesełko, które możesz postawić sobie, kiedy będziesz miał chwilę czasu, żeby usiąść. Ale ideą członkostwa to właśnie jest to, żeby ono było dla ludzi, którzy w pewnym sensie staną się liderami. Którzy w pewnym sensie będą dbali o to, żeby ta społeczność, na nabożeństwa i poza nimi, funkcjonowała jak najbardziej, jak najlepiej. I w gruncie rzeczy już są takie osoby. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że wielu członków tej wspólnoty, aktywnie zaangażowanych w jej funkcjonowanie, nie ma nawet tutaj, teraz pośród nas, dlatego, że są gdzieś w sali obok, pracując z dziećmi, prowadząc szkółkę niedzielną, że wiele osób tak naprawdę nie tyle rezygnuje z miejsca, co rezygnuje ze snu, żeby przyjechać tutaj wcześniej i przygotować nabożeństwo, że wiele osób łoży swoje własne pieniądze, swój własny czas, żeby opiekować się innymi w czasie tygodnia. To są ludzie, którzy tak naprawdę nie myślą o miejscu, które zajmują, ale o tym, co mogą zrobić dla innych, którzy na tych miejscach siedzą. I powiem wam, jako liderom tej wspólnoty, jako członkom tej wspólnoty, na takich ludziach szczególnie nam zależy. Jeżeli chcesz stać się członkiem tej wspólnoty, to w gruncie rzeczy będziemy oczekiwali przede wszystkim gotowości do wzięcia odpowiedzialności za to, jak ta wspólnota funkcjonuje. I możesz zapytać, a jakie będę miał korzyści w związku z tym? Jakie przywileje? Jeżeli zadasz mi pytanie, jakie przywileje będziesz miał w związku z tym, że będziesz członkiem społeczności chrześcijańskiej, to powiem tak, usiądź proszę i porozmawiamy. Bo być może jeszcze nie jest czas, żebyś był członkiem społeczności chrześcijańskiej. Niektórym może powiemy, usiądź proszę, bo porozmawiamy. Jeżeli ktoś przyjdzie z ulicy i powie, chcę się zapisać do waszego kościoła, bo słyszałem, że jest fajnie. Wiecie, nie chodzi nam o to, żeby mieć dużo osób na liście. I bycie członkiem społeczności chrześcijańskiej, czy członkiem jakiejkolwiek społeczności, to nie jest coś, co robi się dla korzyści. Tak naprawdę nie ma żadnych dodatkowych korzyści, dodatkowych przywilejów za to, że jesteś członkiem. Wszystko, co robimy jako społeczność, zrobimy dla każdej osoby. Bez względu na to, czy jesteś członkiem naszej społeczności, czy nie, jeżeli chcesz, żebyśmy modlili się o ciebie, o twoje problemy, o twoje zdrowie, zrobimy to. Jeżeli chcesz, żebyśmy modlili się o błogosławieństwo twojego dziecka, bo jak powiedziałem, dzieci nie chrzcimy, zrobimy to bez względu na to, czy jesteś członkiem, czy nie. Jeżeli chcesz, żebyśmy uczestniczyć w grupach domowych, żebyśmy ci pomagali wzrastać, żebyśmy razem z tobą studiowali Pismo Święte, odpowiadali na twoje pytania, zrobimy to bez względu na to, czy jesteś członkiem społeczności, czy nie. Jeżeli chcesz, żebyśmy błogosławili twój związek małżeński, bo formalnie nie możemy udzielić ślubu, ale zrobimy to bez względu na to, czy jesteś członkiem tej społeczności, czy nie. Nawet jeżeli chcesz, żebyśmy pochowali ciebie czy twoich bliskich, bez względu na to, czy jesteś członkiem tej społeczności, czy nie, zrobimy to i nie będziemy oczekiwali nawet żadnych opłat, żadnych ofiar. To jest to, co robimy. To, co robimy, robimy zawsze dla wszystkich. Więc niczego dodatkowego nie dostaniesz z powodu tego, że stajesz się członkiem społeczności. Co najwyżej będziesz miał więcej obowiązków, właśnie odpowiedzialności za innych. Chociaż pewne korzyści są. Ale to są korzyści, które daje radość służenia innym, którą daje radość, jaką wiemy, że wykonujemy Boże dzieło. To jest ta radość, która płynie z tego, że wzrastamy w Bogu i pomagamy wzrastać innym. Wiecie, kiedy apostoł Paweł pisał list do Efezjan i pisał on właśnie o ciele Chrystusa, zastanawiałem się, czy można w Biblii znaleźć uzasadnienie dla takiego rozumienia członkostwa. I pomyślałem sobie, że właściwie tak, że w tym całym ciele Chrystusa, jakim jest, w tym wszystkim, co ono robi, fajnie byłoby myśleć o członkach naszej społeczności jako właśnie o tych ścięgnach, stawach. Abyśmy wszyscy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Chciałbym, żeby członkowie naszej społeczności myśleli o sobie właśnie jako o stawach, jako o ścięgnach, jako o tych, którzy pomagają całemu ciału funkcjonować. Nie wiem jeszcze, jak to formalnie będzie, ale jeżeli ktoś z was chciałby być członkiem naszej społeczności, to teraz już nie wystarczy wypełnienie deklaracji. Będziemy chcieli spotkać się z tobą jako pastorzy, jako starsi i porozmawiać. Poznać się, chociaż w większości i tak już was znamy, upewnić się, że też jesteś osobą, której my chcemy powierzyć odpowiedzialność i wpływ za losy tej wspólnoty. Jeżeli ktoś was słucha uważnie tego, co mówię, to pewnie zauważyliście jedną rzecz, że taka wizja członkostwa w ogóle nie rozwiązuje tego problemu, od którego zaczęliśmy. Bo jeżeli postawimy członkostwo tak daleko, w tym miejscu, to tak naprawdę tak zdefiniowany Kościół będzie jeszcze mniejszym odzwierciedleniem Kościoła niewidzialnego, takiego, jakim widzi go Bóg. Prawda? Dobrze uważacie. Bardzo dobrze jest mówić do ludzi, którzy słuchają tak uważnie. Tak, jeżeli tak zdefiniujemy członkostwo, to w gruncie rzeczy przestajemy traktować je jako narzędzie rozwiązania problemu, od którego zacząłem. Członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, członkiem Jego ciała zawsze stajesz się w chwili, kiedy rodzisz się na nowo. Co więc takiego robimy, mówiąc, że członkiem naszej społeczności staniesz się wtedy, kiedy przejdziesz jeszcze większą drogę i będziesz gotów wziąć odpowiedzialność za naszą wspólnotę? Rezygnujemy z pewnego narzędzia, historycznie najczęściej stosowanego, ale nie rezygnujemy z próby rozwiązania tego problemu. Nie będziemy traktowali formalnego członkostwa jako tego, co należy tak mocno związać z każdym, kto rodzi się na nowo, ale będziemy traktowali formalne członkostwo jako stworzenie grupy ludzi, która będzie dbała o to, żeby jak najwięcej ludzi przyszło do Chrystusa. Bo naprawdę są wspólnoty, które można definiować członkostwo bardzo szeroko, tak jak powiedziałem. Można stanąć tak mocno, że właściwie granice Kościoła rozciągają się daleko wśród grzeszników. Ale są też społeczności, które definiują członkostwo tak wąsko, tak mocno w osobistej świętości, że naprawdę trzeba być więcej niż świętym, żeby być członkiem takiego kościoła. Aniołowie muszą oniemieć zachwytu, kiedy cię zobaczą i dopiero wtedy możesz myśleć o tym, żeby być członkiem takiego kościoła. Nie chcemy być ani jednym, ani drugim, chociaż szczerze mówiąc, gdzieś tam nawet bliżej byłoby do takiego pojmowania, pójścia do ludzi, którzy jeszcze Boga nie znają. Rezygnujemy z narzędzia po to, żeby zająć się problemem. I o takim członkostwie myślę właściwie jako o pewnej innej rzeczy, o jakby innej drodze, o sięgnięciu po inne narzędzie. Wiecie, zależy nam na tym, żebyście wzrastali w Bogu. Zależy nam na tym, żebyście byli ludzi, którzy będą się uświęcać, którzy będą się zmieniali, którzy będą świadectwem przez każde swoje słowo, myśl i czyn. Nie będziemy lekceważyć tej świętości, chociaż powiem wam, nie trzeba być doskonałym, żeby być członkiem naszej społeczności. Trzeba być gotowym, żeby wziąć odpowiedzialność za to, jak sami wzrastamy i wzrastają inni. Ale w pewnym sensie, tak patrząc na to członkostwo, chcemy, żebyście zrobili jeszcze większy krok. Żebyście poszli nawet jeszcze dalej niż te wspólnoty, które skupiają się tylko na tym, jak bardzo święci jesteśmy. Właśnie, żebyście wzięli odpowiedzialność. Gotowość do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za swój wzrost, ale także za innych. Za tych, którzy stoją, którzy siedzą między wami. A nawet żebyście uczynili jeszcze kolejny krok, żebyście wzięli odpowiedzialność za to, żeby tak naprawdę zacząć służyć innym, bo na takich osobach nam zależy, które będą gotowe podjąć się pracy w Kościele tutaj czy gdzieś poza nabożeństwami. I szczerze mówiąc, zależy na tym, żebyście się nie zatrzymali, ale poszli jeszcze dalej, żebyście byli członkami, którzy będą gotowi wziąć odpowiedzialność za to, jak zachowujemy się jedni przed drugimi, być odpowiedzialni za swoje życie przed drugimi, żebyśmy byli gotowi poddać się osądowi innych i żebyście nie zatrzymywali się w tym miejscu, ale poszli jeszcze dalej. Żebyście byli gotowi nawet swoimi finansami łożyć na pomaganie innym i na funkcjonowanie tej wspólnoty. I nawet żebyście się w tym miejscu nie zatrzymali, ale poszli jeszcze dalej. Żebyście byli gotowi wziąć odpowiedzialność za wspólnotę jako jej rzeczywiści czy potencjalni liderzy, wspierając przywódców, którzy już są, i stając się samymi takimi przywódcami w przyszłości. A przede wszystkim, żebyście byli gotowi wziąć za odpowiedzialność za czynienie uczniami innych, za głoszenie Ewangelii, żeby wyjść jako Kościół, jako każdy z nas, do ludzi, którzy jeszcze Boga nie znają. Bo tak naprawdę o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy idąc jak najdalej, znaleźli się z drugiej strony. Tam z tyłu jest przejście, więc pomyślałem, że wykorzystam je dla teatralnego efektu. Ale to jest coś więcej niż teatralny efekt. Posłuchajcie mnie uważnie. Chodzi o to, żebyśmy my wzrastając i przesuwając się w coś, co wydaje się ludziom, o, będziemy święci dalej niż niebo, tak naprawdę wrócili poprzez swój rozwój do ludzi, którzy Boga jeszcze nie znają. Nie chodzi o to, żebyśmy się stali święci niż aniołowie. Żeby cały zastęp aniołów padały w zachwycie nad jak wspaniała jest społeczność chrześcijańska. Chodzi o to, żebyśmy poszli tak daleko, że znajdziemy się pośród ludzi, którzy Boga jeszcze nie znają. Bo tak naprawdę taka jest historia Ewangelii. Wiecie, gdzie można było najczęściej spotkać Jezusa? Po tej stronie. A wiecie, kto stał po tej stronie, nawet daleko, daleko? Faryzeusze. Ci, którzy uważali siebie za religijnych, ci, którzy mieli jasno postawione granice, co to znaczy być członkiem tej wybranej części narodu izraelskiego. I kiedy widzieli Jezusa, który zadaje się z grzesznikami, który zadaje się z celnikami, z prostytutkami, mówili, no ale co w ogóle może powiedzieć takim człowieku? Co on wie o Bogu? Jak my mamy Go słuchać? Pewnego razu, kiedy celnik, Lewi, my znamy go jako Mateusza później, usłyszał Jezusa, zaprosił go do swojego domu. I wiecie co? Jezus przyjął to zaproszenie. Jezus poszedł i siedział pomiędzy celnikami, czy tak naprawdę kolaborantami, zdrajcami narodu izraelskiego, bo współpracowali z Rzymem, między nierządnicami, prostytutkami, między ludźmi wyrzuconymi na krawędzie, poza marginesem tego społeczeństwa. I faryzeusze patrzą na Jezusa, na Jego uczniów, mówią, no i co wy robicie? Z kim wyjecie? Czy w ogóle zdajecie sobie sprawę, kto siedzi obok was? A Jezus mówi, tak, doskonale zdaję sobie sprawę. Ja nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale tych, którzy się źle mają. Nie zdrowi, albo ci, którzy uważają się za zdrowych, potrzebują lekarza, ale ci, którzy są chorzy, którzy się źle mają. I przyjął zaproszenie Lewiego, celnika, można powiedzieć gorzej niż poganina dla ówczesnych Żydów. I był pośród nich nie po to, żeby żyć tak jak oni, ale po to, żeby pomóc jemu ujrzeć Boga. Ujrzeć Boga w sobie i ujrzeć miłość Boga, którą okazywał ojciec. I później ten Lewi zostawił to, co robił i poszedł za nim. Stał się jednym z jego uczniów. Narodził się na nowo, jakbyśmy powiedzieli. Narodził się z góry. I nie tylko narodził się z góry, ale też wzrastał. Słuchał tego, jak Jezus nauczał. Słuchał Jego słów. Uczył się od samego Jezusa. Później został apostołem. Jezus wysłał go po to, żeby on też służył innym. I kiedy Jezus odszedł, on był jednym z tych 12, którzy nieśli przesłanie o Jezusowi dalej. I pewnego dnia usiadł i spisał to wszystko, co pamiętał o Jezusie. I teraz my siedzimy w kościołach i czytamy Ewangelię, która nosi Jego imię. Tylko dlatego, że Jezus, chociaż był dalej z tej strony niż ktokolwiek z nas, poszedł tam. Więc to jest idea członkostwa w naszej wspólnocie. Żebyśmy w swoim zaangażowaniu byli tak mocno posuwali się coraz dalej i dalej, żeby w końcu przejść z drugiej strony i stanąć pomiędzy ludzi, którzy jeszcze Boga nie znają. Wcale nie rezygnujemy z rozwiązania problemu. Jak sprawić, żeby Kościół widzialny był możliwie najlepszym odzwierciedleniem niewidzialnego. Tylko nie będziemy próbowali go rozwiązać przez formalne członkostwo w Kościele. Zaproponuję wam taką definicję. Społeczność chrześcijańska to grupa uczniów Chrystusa, którzy robią wszystko, aby każdy, kto ma styczność z Kościołem widzialnym, stał się członkiem Kościoła niewidzialnego i pozostał nim aż do powrotu Pana. Nieważne jest formalne członkostwo. Nie na nim nam zależy. Ale jeżeli jesteś gotów wziąć odpowiedzialność za los tej wspólnoty, zapraszamy cię. Bądź członkiem tej społeczności. Ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy robili wszystko, co w naszej mocy, aby każdy, kto ma styczność z nami jako tą lokalną społecznością, stał się też częścią Kościoła takiego, jakim widzi go Bóg. Żeby każdy, kto siedzi obok ciebie dzisiaj, czy na którymkolwiek nabożeństwie, nie był tylko osobą, która może pewnego dnia zniknie z tego miejsca, nigdy już do Boga nie przyjdzie, ale żebyśmy robili wszystko, aby upewnić się, że On narodzi się na nowo i będzie wzrastał. Bo ostatecznie to o to chodzi. To jest najważniejsze. Wiecie, jak chcielibyśmy myśleć o sobie jako o społeczności chrześcijańskiej? Właśnie jako ludziach, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby nasze imiona zostały zapisane Księdze Życia. I nie tylko nasze, ale wszystkich innych, którzy są wokół nas. Jezus pewnego razu wysłał nie 12 apostołów, ale 72 uczniów i powiedział im, żniwo wielkie, robotników mało, idźcie, proście Pana żniwa, aby wysłał ich na żniwo swoje. I mówi, ja posyłam was jako jagnięta między wilki. Bardzo zachęcająca perspektywa. Idźcie do ludzi i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. I później czytamy, że powrócili ci 72 z radością, bo dzięki temu przesłaniu, dzięki mocy, jaką dał im Bóg, działy się niesamowite rzeczy. Jezus mówi, ale nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe, że ludzie są uzdrawiani, że przyjmują Ewangelię. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Bo ostatecznie to jest ta lista, która liczy się najbardziej. Zostawimy kiedyś nasze listy, zostawimy przecież wszystkie listy. Ale staniemy przed tronem Baranka i kiedy on otworzy swoją księgę, chodzi o to, żeby być w tej księdze, w tej liście. Chodzi o to, że kiedy przyjdzie to nowe Jeruzalem, do którego wejdą tylko ci, którzy należą do Kościoła Bożego. Kiedy Kościół widzialny będzie w końcu równoznaczny z Kościołem niewidzialnym, bo zobaczymy na własne oczy, kto należy do Boga. Chodzi o to, żeby tam wtedy nie zabrakło żadnego z nas.